Audycja Szukając Słowa Bożego to medytacja liturgii Słowa najbliższej niedzieli. Przed nami piąta niedziela Wielkanocy, a z nami w studiu ksiądz dr Michał Oleksowicz, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dary i łaski. Witamy księdza doktora Michała Oleksowicza. Księże doktorze, prosimy o wprowadzenie nas do liturgii najbliższej niedzieli, jak również poprowadzenie nas po ścieżkach Słowa Bożego.
Szczęść Boże, witam wszystkich. No właśnie, trwamy w okresie Wielkiej Nocy, to czas, kiedy radujemy się ze zmartwychwstania Chrystusa i właśnie w takim nurcie, w takim kierunku liturgia Kościoła tego czasu nas ustawia, abyśmy właśnie mieli przed oczyma tego, który zwyciężył śmierć. Także w czasie liturgii słowa najbliższej niedzieli usłyszymy w pierwszym czytaniu o misyjnym zapale Pawła Barnaby, o kościele, który jest bardzo dynamiczny, który właśnie żyje mocą Jezusa. Potem święty Jan, kiedy usłyszymy fragment Apokalipsy, porwie nas ze sobą ku nowemu Jeruzalem, wskazując właśnie na to, że zwycięstwo Boga, które przyszło przez Jezusa, sprawia, że nie ma płaczu, nie ma cierpienia, bo życie się objawiło, bo życie zwyciężyło. I w końcu Ewangelia według świętego Jana, która ukaże nam rzeczywistość Jezusa jako tego, który jest normą miłości, jako tego, który jest wzorem, jak kochać Boga i drugiego człowieka. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Pergę, zeszli do Atalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. Księga Dziejów Apostolskich, możemy powiedzieć, że dzieli się na takie dwie części, to znaczy pierwsza część, która opowiada o początkach Kościoła, zesłanie Ducha Świętego, pierwsze znaki, cuda, ale potem od 13 rozdziału de facto protagonistą tej księgi staje się święty Paweł, jego kolejne wyprawy misyjne. I wokół tego krąży zasadniczo treść drugiej części Dziejów Apostolskich. I właśnie ten fragment, który słyszymy w najbliższą niedzielę, opowiada o kolejnym doświadczeniu misyjnym świętego Pawła. Po sukcesie misji w Derbę wraz z Barnabą, święty Paweł podejmuje decyzję o powrocie do Antiochii Syryjskiej, do Listry, do Ikonium. Apostołowie wracają dlatego, że przyświeca im troska o założone wcześniej wspólnoty. Chcą odwiedzić te kościoły, które niedawno powstały, zobaczyć, jak się rozwijają. Pragną umocnić braci w wierze, ale też, tak jak słyszymy w tym fragmencie, przybywają, żeby ustanowić starszych, żeby ustanowić przełożonych tych lokalnych wspólnot. Więc przed naszymi oczami rysuje się bardzo piękny obraz wczesnego kościoła. Kościoła, który jest wspólnotą i kierowanie Kościoła jest właśnie dziełem wspólnoty, stąd w liczbie mnogiej pojawiają się owi starsi, którzy kierują właśnie kolegialnie, razem w Duchu Świętym wspólnotą Kościoła. I też ten wymiar wspólnotowy Kościoła widzimy w tym krótkim czytaniu, kiedy mowa jest o tym, że właśnie to modlitwa i post są tymi czynnościami, które towarzyszą ustanawianiu starszych, umacnianiu Kościoła. Modlitwa i post, które z definicji są skierowane na samego Boga, aby właśnie poprzez te środki duchowe odkrywać, jaka jest Boża wola. Więc to czytanie z Dziejów Apostolskich ukazuje nam też, możemy powiedzieć, takie istotne cechy misji Pawła i Barnaby, gdzie z jednej strony widzimy, że głoszenie Ewangelii też nie jest czymś łatwym. Czytamy bowiem, że przez wiele ucisków trzeba nam przejść do Królestwa Bożego. Więc autor Dziejów Apostolskich podkreśla, że głoszenie Ewangelii kosztuje, że wierność Ewangelii kosztuje. Zresztą we wcześniejszym fragmencie, kiedy święty Paweł był w Listrze, czytamy, że został wywleczony za miasto i był kamienowany. Także doświadczenie głoszenia Ewangelii kosztuje życie. Z drugiej strony tę cechą istotną też misji Pawła Barnaby wspomniane wcześniej doświadczenie modlitwy i postu. To doświadczenie wskazuje na to, że właśnie Bóg i relacja z Nim jest źródłem życia dla Kościoła. Też dosłownie zanotowane w Dziejach Apostolskich, że polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Właśnie to oddawanie Bogu tych, którzy zostali postawieni na drodze Pawła i Barnaby. I wreszcie kolejna charakterystyczna cecha, którą widzimy w tym fragmencie, to, że Paweł i Barnaba, którzy wędrują od miejscowości do miejscowości, umacniają kościół, ustanawiają starszych, nie są tymi, którzy przebywają jako bohaterowie. Nie recytują jakichś własnych osiągnięć, nie przedstawiają jakichś certyfikatów, które ich uprawomocniają, ale pokazują się jako słudzy słowa. Pokazują się jako ci, którzy właśnie za łaską Bożą są przeznaczeni do dzieła, które wykonują. Czyli to, co czynią w imię Boga, to sprawia, że ich działanie jest wiarygodne. Nie stawiają siebie na pierwszym planie, ale ukazują moc Bożego działania w ich życiu i wspólnot, do których są posłani. Więc widzimy taki obraz, możemy podsumować, Kościoła, który jest z jednej strony dynamiczny, zwłaszcza patrząc właśnie na misję Pawła i Barnaby, ale z drugiej strony też widzimy, że ten Kościół, który jest dynamiczny, jednocześnie jest bardzo skoncentrowany na zachowaniu prezentu, który otrzymał. Tym prezentem jest obecność Zmartwychwstałego, Jego Duch. I na tym się skupia, wokół tego się ogniskuje cała misja Pawła i Barnaby. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. Apokalipsa świętego Jana Apostoła to księga, która, jak mam nadzieję, właśnie słyszymy w tym fragmencie, nie jest księgą, która opowiada o strasznych rzeczach, ale przede wszystkim jest księgą, która pokazuje, jak się dopełni plan Bożego ratunku. I właśnie zwieńczeniem księgi Apokalipsy jest ta radosna wizja. Radosna wizja, jak to zapisane, właśnie nowego Jeruzalem, nowej ziemi, nowego nieba, nowego stworzenia. Wysuwa się więc na pierwszy plan obraz nowości. Nowości, która nie jest zerwaniem jakiejś ciągłości z tym, co Pan Bóg zamierzył od początku, a co zostało też zakłócone przez wydarzenie grzechu, ale właśnie jest doprowadzeniem tego Bożego planu do szczęśliwego końca. Więc ten obraz nowego stworzenia to jest obraz, który, jak wyraźnie w tym fragmencie słyszymy, mówi o rzeczywistości usunięcia zła, usunięcia cierpienia. Pojawia się ten piękny obraz, że zostanie otarta łza z oczu tych, którzy cierpią, którzy doświadczają ucisku, słabości. I to odnowienie wszechświata, całego stworzenia, ono dokona się poprzez obecność Boga pośród stworzenia, pośród swojego ludu. Uwypuklenie tej obecności Boga następuje w tym, że w tym fragmencie to sam Bóg przemawia. Są przytaczane słowa, które sam Bóg wypowiada. Właściwie w Apokalipsie to jest drugi taki fragment po fragmencie z pierwszego rozdziału, 8 wersu, kiedy przytaczane są dosłownie słowa Boga, donośny głos mówiący od tronu. Sam Bóg o sobie mówi w tym fragmencie. Wyraża tę swoją wizję odnowy świata, odnowy stworzenia. Ten nowy świat to nie tylko usunięcie zła i cierpienia, ale ten nowy świat, możemy powiedzieć, tak wybrzmiewa z tego fragmentu, to jest świat zwycięzców. To jest świat, który jest domem zwycięzców, czyli dzieci Boga. Z tego świata zostają wykluczeni ci, którzy przyjęli sposób działania, używając języka Apokalipsy, sposób działania bestii. Oni są nazwani w dalszej części tego fragmentu, cały ich katalog jest, to są tchórze niewierni, to są zabójcy, rozpustnicy, bałwochwalcy, wszelcy kłamcy, czyli ci, którzy zniekształcają Bożą prawdę, którzy oddalili się od Boga i ich w tym domu zwycięzców nie będzie, bo oni się od Boga oddalili. Kolejny charakterystyczny element to, że autor Apokalipsy mówi o tym, że Jeruzalem zstępuje od Boga. Właśnie to jest Boża inicjatywa, to znaczy Boża inicjatywa, która trwa przez historię i prowadzi do pełni, do wielkiej radości na końcu tej historii. To właśnie z Bożej inicjatywy się dokonuje to odnowienie świata, odnowienie stworzenia. Także ten obraz wielkiej radości jest związany z tym właśnie, że śmierć i zło nie ma ostatniego słowa w tej rzeczywistości, której Bóg pragnie. Jest to podkreślone w tym obrazie, że morza już nie ma. Morze w języku biblijnym to obraz chaosu, to rzeczywistość zła, to jest właśnie taki mitologiczny, symboliczny obraz tego, co sprzeciwia się panowaniu Boga. Też są fragmenty w Apokalipsie, które mówią właśnie o tym, że bestia wychodzi z morza. Więc ten charakter morza symboliczny to jest właśnie wyrażenie rzeczywistości zła. I kiedy mowa jest o tym, że morza nie ma, to jest podkreślenie tego definitywnego kresu zła. To jest podkreślenie tego, że zostanie pokonany smok, szatan, bestia, czyli antychryst, że fałszywi prorocy zostaną pokonani, że zostanie właśnie wyeliminowana śmierć i otchłań i nastąpi ostateczne zwycięstwo Boga. Jerozolima jest przedstawiona w tym fragmencie jako oblubienica, jako małżonka baranka, czyli ten typowy taki biblijny obraz wielkiej bliskości Boga ze stworzeniem, z tym, co od Niego zależy. Gdzieś tutaj widać, że święty Jan też nawiązuje do obrazu z księgi proroka Izajasza z 65, 54 rozdziału, gdzie właśnie w 65 jest mowa o nowym niebie, nowej ziemi, a w 54 rozdziale mowa właśnie o tym, że Jerozolima jest oblubienicą Boga. Tak więc podsumowując, widzimy w tym czytaniu rzeczywistość nowego świata, nowego stworzenia, która wyraża to, że Bóg ostatecznie jest zwycięzcą, jest Panem świata stworzenia. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Ten fragment Ewangelii świętego Jana, który słyszymy właśnie w piątą niedzielę Wielkiej Nocy, jego kontekstem jest wydarzenie Ostatniej Wieczerzy. To doświadczenie, kiedy Judasz wychodzi z wieczernika, kiedy Jezus obmywa uczniom stopy i następnie wygłasza właśnie mowę pożegnalną. Żegna się ze swoimi uczniami. I w czasie tej mowy pożegnalnej pojawiają się takie dwa kluczowe motywy. Z jednej strony mowa o objawieniu się chwały Ojca, ale też i chwały Syna, i potem wskazanie na przykazanie nowe, które Jezus im zostawia, swoim uczniom. Jeżeli chodzi o objawienie chwały, uwielbienie Ojca, jest to typowe wyrażenie w języku Ewangelii świętego Jana, kiedy mowa jest o chwale, czy też o godzinie chwały, w języku Jana po prostu mowa jest o wydarzeniu krzyża, o wydarzeniu śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Właśnie to wydarzenie, to posłuszeństwo Syna Ojcu do końca jest objawieniem się chwały Boga. Objawieniem się tego, że Ojciec i Syn są jedno, że Syn przyszedł do końca wypełnić wolę Ojca. Potem jak Jezus mówi o godzinie chwały, potem zwraca się w sposób bardzo serdeczny do swoich uczniów, mówiąc dzieci. To jest taka typowa forma zwrotu, z jednej strony związana z tym, że w tamtym kontekście kulturowym stosowano formę zwrotu do osób zarówno w wieku odpowiednim, jak i pełniących pewnego rodzaju ważne funkcje, ojcowie senatorowie, ojcowie generałowie, ojcowie nauczyciele. Więc Jezus, kiedy nazywa swoich uczniów dziećmi, to właśnie wyraża się w sposób właściwy dla nauczyciela, który mówi w sposób serdeczny do swoich uczniów. Nazywa właśnie swoich uczniów dziećmi. To taki typowy sposób wyrażania się w kręgach nauczycieli tamtego czasu, ale też i biorąc pod uwagę kontekst tej Ewangelii, to wyrażenie dzieci jest też taką właściwą formą zwrotu, biorąc pod uwagę to, że to jest mowa pożegnalna, to jest testament Jezusa. To jest pozostawienie im teraz tego, co najważniejsze. Więc dlatego Jezus tak bardzo serdecznie się do nich zwraca, bo rzeczywiście chwila Jego odejścia jest bliska. I drugi ten kluczowy element w fragmencie, którym słyszymy, to właśnie nowe przykazanie. Przykazanie miłości. Przykazanie miłości z jednej strony, no, możemy powiedzieć wcale nie nowe, bo przecież cała Biblia mówi o miłości. Mówi o miłości bliźniego, mówi o tym, żeby słuchać Boga, żeby kochać Boga. Ale to, co rzeczywiście jest swoistym nowum w kontekście miłości, to jest to wyrażenie, jak ja was umiłowałem. To jest nowość w tym sensie, że Jezus wyraźnie mówi, że to On jest wzorcem, punktem odniesienia, jeżeli myślimy o rzeczywistości miłości. W Ewangeliach synoptycznych przede wszystkim mamy ten przekaz o tym, że przykazanie miłości jest miłością Boga i bliźniego. Natomiast u świętego Jana przykazanie miłości właśnie jest wyrażone tak, jak tutaj słyszymy. Miłość do końca, bo to znaczy, jak ja was umiłowałem, miłość aż po krzyż, a z drugiej strony, abyście się wzajemnie miłowali, czyli wspólnota uczniów, która realizuje tę miłość do końca, miłość Jezusa. Ostatnia wieczerza to właśnie jest ten kontekst, w którym doskonale widać miłość do końca Jezusa. Wspomniałem wcześniej o tym, że doświadczenie ostatniej wieczerzy to też doświadczenie obmycia nóg uczniom. Właśnie to jest to doświadczenie, kiedy Jezus przyjmuje postać niewolnika, sługi. Służy swoim uczniom po to, żeby oni nie bali się służyć Bogu, ale też i sobie nawzajem. Jezus staje się pokorny, żeby po prostu nas do pokory zachęcić, pomóc nam wejść w doświadczenie właśnie pokory. Więc w czasie ostatniej wieczerzy widzimy Jezusa jako tego, który miłuje do końca, ale też właśnie ten aspekt wspólnoty, żebyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja kocham, tak, jak ja służę. Podsumowując, widzimy w tym fragmencie, w tym słowie zaproszenie do miłości Chrystusowej, do miłości, która jest drogą ratunku z doświadczenia ciemności, z doświadczenia śmierci, bo właśnie doświadczenie miłości Jezusa jest tym, które przeprowadza przez to wszystko, co życiu i miłości jest wrogie, przeciwne.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz dr Michał Oleksowicz wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego, również w Toruniu, prowadzi nas po ścieżkach Słowa Bożego. Zapraszamy Państwa do współtworzenia audycji Szukając Słowa Bożego. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Audycja Szukając Słowa Bożego, prosimy. Prosimy, Radio Maryja, halo. Radio Maryja, prosimy. Niestety, spróbujemy za moment. Drodzy Państwo, audycja Szukając Słowa Bożego, medytacja liturgii czytań najbliższej niedzieli, to piąta niedziela Wielkanocy. Z nami w studiu ksiądz dr Michał Oleksowicz, a telefony do studia, przypomnijmy, 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 4856 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, halo.
Chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, dzwonię z diecezji płockiej, szczęść Boże. księdzu doktorowi, czyli Boże Ojcu. I krótko powiem tak, że ta troska, którą apostołowie wykazywali, odwiedzając wspólnoty, czyli troska o stan wspólnot, jest śladem obecności Boga w apostołach, bo Pan Bóg jest nieustannie zatroskany o los człowieka i to zakorzenienie się w Bogu nadaje życiu człowieka nowego sensu, o którym też jest mowa. Odtąd wszystko staje się nowe, bo taka jest istota zmartwychwstania. Po wejściu w relację z Bogiem człowiek zmartwychwstaje. Jeżeli nadal będzie zło i cierpienie, to nad tym oczywiście zatriumfuje wizja zmartwychwstania, która wszelkim uciążliwościom życia nadaje sensu. A rdzeniem tego sensu jest miłość, która okazała się silniejsza od śmierci i stała się nadzieją dla wyznawców Pana Jezusa. Bo jeżeli On zmartwychwstał, to również my zmartwychwstaniemy, jeśli tak jak On żyć będziemy, a mówiąc słowami świętego Pawła, jeśli razem z Nim współcierpieć będziemy. Zresztą święty Paweł nadaje tej naszej nadziei takiego nowego sensu i jakby to powiedzieć, czyni ją bardziej taką, powiedzmy, zachęcającą, bo mówi, że uciążliwości czasu teraźniejszego są niczym wobec chwały czasu przyszłego. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłać i prosimy ksiądz dr Michał Oleksowicz.
Bóg zapłać, panie Pawle, za słowo, za komentarz. Zaczął pan właśnie swoją refleksję od tego, że troska apostołów o wspólnoty jest wyrazem tego, że właśnie, że Bóg jest, że Bóg działa, że Bóg się troszczy i rzeczywiście myślę, że w takim kluczu też można czytać dzieje apostolskie, podręcznik historii Kościoła, pierwotnego Kościoła, że ta troska, ta gorliwość apostołów i te ich doświadczenia, prawda, no często niełatwe, chociażby przywołane doświadczenie tego, że Paweł był kamienowany, przecież potem jego droga męczeńska, jego droga do Rzymu, doświadczenie mowy na Areopagu, kiedy jest odrzucony i wiele innych doświadczeń, gdzie właśnie głoszenie Ewangelii no ma coś z tych, no, przywołując na przykład te inne obrazy, tak, z doświadczenia tego, że jest i ciemność, jest i odrzucenie, i cierpienie, i trud, ale właśnie to, co jest siłą napędową życia Kościoła, jest właśnie to wiecznie bijące źródło Bożej miłości, Bożej mocy, więc myślę, że to jest taka zachęta dla każdego z nas, kiedy w tym kontekście nowego nieba i miłości Chrystusa słyszymy opowieść o Pawle i Barnabie, którzy niestrudzenie wędrują, takie zaproszenie dla nas do odnowienia tej gorliwości o zbawienie naszych braci, sióstr, nas samych, o tą więź z Bogiem, tu i teraz.
Audycja Szukając Słowa Bożego, naszym Państwa gościem ksiądz dr Michał Oleksowicz. Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy. Halo.
Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie księdza Michała. ojca prowadzącego. Bardzo mi miło, że mogę zabrać głos. Jestem wprawdzie w drodze do Torunia na jutrzejszy wykład telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, ale komentarz księdza Michała był tak inspirujący, że chciałbym po prostu jeszcze dopowiedzieć swoje jedno czy drugie słowo dotyczące Ewangelii. Nade wszystko dzięki za tak wspaniałą interpretację tekstu Księgi Apokalipsy, trudnego, ale zarazem właśnie jakże wielkiego, opartego na motywie zwycięstwa Chrystusa i chrześcijan. Ja chciałbym dorzucić refleksję dotyczącą jakże ważnego w tej Ewangelii. 5 razy występuje słowo otoczyć chwałą czy uwielbić. Syn, który uwielbi Ojca, Ojciec, który uwielbi Syna. To kluczowe pojęcie w Ewangelii według świętego Jana, oznaczające przebóstwienie, w tym znaczeniu przebóstwienie, że w ciele Jezusa, tym ziemskim, materialnym, biologicznym, ostatecznie ukrzyżowanym, pogrzebanym, zajaśnieje majestat i potęga bóstwa, boska chwała. Chwała w Starym Testamencie, kabod, to jest potęga, majestat Boży objawiający się. Jego symbolem jest obłok świetlisty, czy słup ognia, który, prawda, prowadzi, towarzyszy Izraelowi, elitą, pokonując wszelkie przeszkody. Z kolei syn uwielbiający Ojca to zmartwychwstały Chrystus, w którym możemy, wierzący apostołowie, a my wraz z nimi, kontemplować miłość Ojca, o której ksiądz Michał tak pięknie mówił w końcowej części swojego komentarza. Zaiste ten motyw chwały, czy właśnie polskie wyrażenie uwielbić, uwielbienie, sprowadza nas na zupełnie inny tor myślenia. Tu nie chodzi właśnie o wysławianie, podkreślanie czyjejś wielkości. To jest jakby rzecz wtórna. Pierwszoplanowym aspektem jest zanurzenie się w sferze boskiej po prostu. I kiedy Chrystus mówi o sobie, że będzie wywyższony, otoczony chwałą czy uwielbiony przez Ojca, to znaczy, że wraz ze swoim człowieczeństwem wejdzie w świat życia Ojca Niebieskiego, w wieczność po prostu. Będzie w niej uczestniczył jako wcielony Syn Boży, z tym właśnie uwielbionym, chwalebnym ciałem. Więc miejmy to przed oczami, kiedy czytamy tę wspaniałą Ewangelię, tak jak ksiądz Michał podkreślał bardzo pięknie cały rozdział tej mowy pożegnalnej, to fenomenalnie to przedstawił po prostu, jak rozumieć od strony gatunku literackiego ten tekst, a równocześnie mamy przecież przed oczami uroczystość w niebo wstąpienia, a więc taką wręcz historyczną i bardzo obrazową realizację tego, o czym Pan Jezus tutaj w czasie ostatniej wieczerzy, w wieczerniku mówi, tego uwielbienia właśnie, czyli tego wejścia w boski świat. To może tyle z mojej strony, bo chciałbym zaprosić innych słuchaczy, uczestników naszego wspólnego szukania Słowa Bożego, pozdrawiając i dziękując bardzo, bardzo serdecznie księdzu Michałowi, że te jego komentarze są tak niezwykle głębokie teologicznie i biblijnie, a zarazem egzystencjalnie. Bóg zapłać.
Bardzo gorąco dziękujemy, ksiądz profesor Henryk Witczyk, ksiądz dr Mirosław Oleksowicz.
Księże profesorze, bardzo dziękuję za tą zachętę, żeby właśnie czerpać ze źródła, jakim jest Słowo Boże, ale tak jak mówiliśmy, ja tu jestem jako adept, jestem filozofem z wykształcenia, nie biblistą, także ksiądz profesor tu bardzo pięknie dopowiedział. Dziękuję za to zwrócenie uwagi właśnie na motyw chwały. Jak ksiądz profesor o tym mówił, to teologicznie i biblijnie właśnie o chwale, ubóstwieniu, nie tyle, że to my Panu Bogu coś dajemy, ale to jest wejście w życie samego Boga, prawda, w Jego rzeczywistość. To gdzieś przed oczami mam to doświadczenie, kiedy wędrowałem po różnych kościołach wczesnochrześcijańskich, czy to w Rzymie, czy w Rawennie. I dla mnie coś z tego, tak egzystencjalnie, to było doświadczenie, kiedy właśnie wchodziłem gdzieś w przestrzeń kościoła i apsyda z mozaikami, prawda? I ten motyw nieba, chwały, czy Chrystusa, który właśnie Pantokrator, tak? Wszechmogący, wszechrządzący. I w tym sensie sensie rozumiem właśnie też ten artystyczny wyraz właśnie rzeczywistości chwały, ubóstwienia, chociażby w tych mozaikach wczesnochrześcijańskich, że to nie my Panu Bogu właśnie coś dajemy, tylko doświadczamy przebóstwienia, prawda? To jest Boża chwała. Objawieniem chwały Boga jest, no właśnie, żyjący człowiek, czy objawieniem chwały Ojca jest zwyciężający Syn, prawda? Że to jest doświadczenie chwały, że Bóg jest Panem, że Bóg zwycięża, więc też to słowo, które, jak ksiądz profesor wspomniał, właśnie chwała, kabot, ciężar, prawda? Że coś ma ciężar gatunkowy, że to waży właśnie. Właśnie to waży, jeżeli moje życie jest doświadczeniem Boga i w tym moim życiu się On ukazuje, to ma wtedy rzeczywiście ciężar gatunkowy, w dobrym tego słowa znaczeniu. Doświadczenie przebóstwienia, jako wyrażenie Bożej chwały w naszym życiu. Oby to było udziałem każdego z nas już teraz, prawda, w tym życiu, a potem na wieki w pełni.
Bóg zapłać. Ksiądz dr Michał Oleksowicz, Radio Maria, audycja Szukając Słowa Bożego, prosimy.
Halo?
Prosimy.
Mogę już mówić, tak?
Tak, prosimy.
Witam serdecznie prowadzących i witam radiosłuchaczy wszystkich. Chciałam powiedzieć, że jeżeli... Ja, przepraszam, mówi Irena z Małopolski. Chciałam powiedzieć, że jeżeli się głęboko zrozumie to, o czym my tu przed chwilą ksiądz mówił, jeżeli się wejdzie w tą atmosferę Bożego miłosierdzia, to teraz są bardzo ważne czasy i okres pandemii, i okres, kiedy z Ukrainy tylu ludzi musiało uciekać. I trzeba na nowo wzbudzić w sobie właśnie to pierwotne, takie chrześcijańskie miłosierdzie, kiedy trzeba przetrwać ten czas i pomóc innym ludziom, żeby czuli się lepiej i doceniani. I no, to takie miłosierdzie Boże jest szansa w tej chwili, żeby je każdy okazał. To tyle chciałam powiedzieć. Cześć Boże, wszystkiego dobrego.
I ksiądz dr Michał Oleksowicz.
Pani Ireno, bardzo dziękuję za ten komentarz. Rzeczywiście te czasy, w których jesteśmy, one, tak jak pani słusznie zauważyła, one pomagają nam pewnie z taką nowością, świeżością przeżywać miłość, prawda? Bo te okoliczności, w których żyjemy, no my ich nie zaplanowaliśmy. Często ta rzeczywistość nas, biorąc pod uwagę właśnie wydarzenia ostatnich miesięcy, lat, zaskakuje. I rzeczywiście to jest takie wezwanie do nowości, w sensie jak ożywić w nas to, co z jednej strony gdzieś wiemy, o czym myślimy, ale właśnie jak odpowiadać na te znaki czasu, jak to Kościół nazywa. I kiedy pani właśnie mówi o tym doświadczeniu miłości, że w tych czasach to tak właśnie sobie myślę o tym przykazaniu miłości, które wybrzmiewa z Ewangelii, że z jednej strony Pan Jezus, chociażby w Ewangeliach synoptycznych, on podkreśla tą złotą zasadę, taką dobrą normę miłości, prawda? Że nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, cokolwiek chcielibyście, żeby ludzie wam czynili i wy im czyńcie. I byśmy mogli powiedzieć, że tutaj miarą takiej miłości jesteśmy my sami, to znaczy, no, czynię drugiemu to, co też dla mnie jest dobre. I to jest jakaś taka dobra zasada, dobry punkt odniesienia, żeby mierzyć, oceniać miłość. I chociażby to, że pomagamy komuś, kto cierpi, kto opuścił swój dom, jest uchodźcą, no to pomagamy, no bo i my chcielibyśmy, żeby ktoś w takich okolicznościach nam pomógł, nam ulżył w takiej niedoli. Ale właśnie drugi element, który w tej liturgii słowa bardzo mocno wybrzmiewa, jeśli chodzi o miłość, właśnie to jest to, jak ja. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. I tutaj już punktem odniesienia nie jestem ja. Bo miłość Jezusa, no, jest miłością, która jest miłością bez miary. Tu już wychodzimy, no, poza wszelkiego rodzaju, możemy powiedzieć, normy. Bo ta norma Jezusowa to jest norma miłości, która jest ciągłym dawaniem, nieskończonej miłości. I w tym sensie to jest miłość, która przekracza zwykłą ludzką miarę. Stąd możemy powiedzieć miłość, która jest bez miary. I rzeczywiście i te czasy, ale też i ta liturgia słowa pomaga nam zobaczyć te dwie rzeczywistości. I tej złotej zasady takiej ludzkiej moralności, powiedzmy, ale też i tej moralności Jezusowej, która przekracza zwykłą ludzką miarę.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Radio Maryja, audycja Szukając Słowa Bożego.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Renata ze Śląska. Proszę księdza, jest okazja, żeby zadać księdzu, bo czekam, z tym pytaniem były różne te katechezy. I chodzi mi o werset Koryntian 1:2-9. Co przygotował Bóg tym, którzy Go miłują? Ludzie te zdanie przywołują w różnych rozmowach. O co tu chodzi? O mieszkanie w niebie, o pałace, bogactwa. Ja mam warszawskie stare pismo, dostałam od wolnych chrześcijan. I do tego zdania jest odnośnik Izajasz 64:3-4. I oby wstąpił, zaczęsły się góry przed Tobą. To jest chyba największy dar miłości Boga do ludzi. I w innych pismach tego nie ma.
No, dziękujemy Pani Renato.
Dziękuję.
Prosimy ksiądz dr Michał Oleksowicz.
Pani Renato, bardzo dziękuję za pytanie. No tak jest pewnie, że są fragmenty Pisma Świętego, które nie są jakoś łatwe do zrozumienia, do odebrania. Też Pani przywołuje różnego rodzaju wydania Pisma Świętego, opracowania, więc te różnice gdzieś są między różnymi wydaniami Biblii. Ale tutaj w tym fragmencie, który Pani przywołała z listu do Koryntian, święty Paweł przedstawia siebie jako apostoł krzyża Chrystusa, prawda? On odwołuje się do tego, że mądrość, ta doskonała mądrość, która pomaga nam żyć, to jest mądrość krzyża. I to jest mądrość, która przekracza ludzkie kategorie. Stąd Paweł odwołuje się do tego, że Chrystus ukrzyżowany to jest przewodnik na życie. To jest przewodnik na życie. I odwołuje się, jak Pani słusznie zauważyła, właśnie do tego fragmentu, tego obrazu właśnie, że niebo jest doświadczeniem tego, że to czegoś, co przekracza nasze wyobrażenie. Więc Paweł mówi o krzyżu, który prowadzi do pełni życia, do nieba, ale to, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują, no tego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Tu myślę, że znowu powraca ten motyw, który ksiądz profesor Henryk przywołał, właśnie Bożej chwały, przebóstwienia, pełni życia, także że doświadczenie, że przejście przez krzyż jest przejściem do chwały samego Boga i to przekracza nasze ludzkie myśli, bo to jest sam Bóg, to jest Jego życie. Więc tu święty Paweł przywołuje tę rzeczywistość, że przez krzyż Chrystusa idziemy do pełni życia i to przekracza nasze pojmowanie.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon na Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dariusz Zamościa, pozdrawiam ojca prowadzącego, księdza doktora. Proszę księdza doktora, tutaj mam takie pytanie, bo tutaj chodzi o to, że uczniowie mają wejść przez wiele ucisków do Królestwa Bożego. Ja uważam, że wiele ucisków to jest jeden ucisk, to jest osoba Jezusa Chrystusa. Przez Jezusa Chrystusa jako jeden ucisk, jako amen, wchodzimy do Królestwa Bożego. Dlatego jeżeli mówimy coś o osobie Jezusa Chrystusa, świat nam mówi, a kim ty jesteś? No właśnie, a kim ty jesteś, skoro mówisz o sobie Jezusa Chrystusa? I tutaj, jeżeli my mamy ten ucisk ze względu na osobę Jezusa Chrystusa, to Jezus Chrystus zapowiada to, co jest od Ojca. Czyli oto stworzę nowe niebo i nową ziemię. A to już jest w osobie Chrystusa Jezusa. Bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przemijają, więc czynimy dokładnie to, co czyni Bóg Ojciec, i przeznaczone jest dla nas przez osobę Jezusa Chrystusa. To może tyle. Dziękuję.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem, ksiądz dr Michał Oleksowicz.
Panie Dariuszu, dziękuję za komentarz. No powiem, że ciekawa interpretacja w tym sensie, że pan tutaj pomyślał właśnie, że dla nas uciskiem jest Jezus Chrystus. No uciskiem w tym sensie, że jak on mówi, że ciasna droga prowadzi, ciasna brama prowadzi do nieba i rzeczywiście tą ciasną bramą jest doświadczenie krzyża. Zostawić wszystko, pójść za nim. W tym sensie możemy pomyśleć, że ucisk, tak? Bogaty młodzieniec, który ma wiele posiadłości i nie chce ich zostawić, odchodzi zasmucony, że to kto go uciska, prawda? To wezwanie Jezusa, zostaw co masz, pójdź za mną, to go uciska. Ale tutaj w tym fragmencie ta narracja autora Dziejów Apostolskich, ona wskazuje na tę rzeczywistość ucisków zewnętrznych, to znaczy właśnie te różne doświadczenia apostołów, to, że nie wszędzie są przyjęci, nie wszędzie dadzą im kubek wody, nie wszędzie biją brawa, nie wszędzie ich słuchają, że to są różnego rodzaju uciski, ale jak pan słusznie zauważa, ze względu na Chrystusa, tak? Te doświadczenia, które oni podejmują, przeżywają, one są z powodu Jezusa, bo głoszą Ewangelię, bo głoszą Jezusa i dlatego spotyka ich odrzucenie, ukamienowanie, prześladowanie, a niektórych i męczeństwo. Więc w tym sensie to jest ucisk ze względu na Jezusa, więc to jest udział w Jego krzyżu, ale dosłownie tu w tym fragmencie nie ma mowy o tym, że tu Jezus jest tym uciskiem, ale to, co pan zauważył, rzeczywiście to doświadczenie trudności, przeciwności jest włączeniem się w doświadczenie krzyża Jezusa i Jego męki, Jego pasji, Jego przeżywania gorliwości ze względu na pełnienie woli Boga.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze uciekła.
Teraz i zawsze.
Krystyna tu się kłania. Pozdrawiam wszystkich. Tu ksiądz profesor, widzę, jak go zainspirował. Chciałam się podzielić z tą myślą, że jeśli teraz sięgamy do Dziejów Apostolskich, mocno utkwiła mnie ta myśl prawdomówności konsekwencji nauki Jezusa, działanie Ducha Świętego jako osoby. Mówimy, prawda, trzecia osoba, Trójca Przenaświęcza, miłość łączący Ojca i Syna. I tu widzę Duch Święty, który, prawda, wstąpił w wodach Jordanu, który towarzyszył Jezusowi w tym nauczaniu, uzdrawianiu, wprowadzeniu do Boga Ojca i na krzyżu, prawda, oddaj w ręce Twoje Ducha, gdy nie odejdę, to nie otrzymacie. I to mi właśnie tak spodobała się ta obecność stała Ducha Świętego, Jego miłości, który daje też zrozumienie naszych Jego nauki, w ogóle Starego Testamentu, że stale, prawda, ten sam Duch Święty przy stwarzaniu, przy uświęcaniu jest i mówimy, zostawiam wam przykazanie miłości, czyli przebaczać tym najgorszym wrogom i mocą Ducha Świętego. Tak mi się kiedyś spodobało. No Duch Święty już wyznaczył, prawda? Proszę. Także ta koncentracja teraz na mocą Ducha Świętego, nie my sami, tylko ta miłość. Przecież pierwszych chrześcijan właśnie tym nazwano, prawda? Że patrzcie, jak oni się miłują. Chyba to też teraz wymaga od nas Pan Jezus. Szczęść Boże i dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, ksiądz dr Michał Oleksowicz.
Dziękuję Pani Krystyno. Tak, to uwypuklenie Ducha Świętego, myślę, że też jest ważne, no, w tym sensie, że z punktu widzenia teologicznego my to podkreślamy zawsze, że Trójca Święta działa, to znaczy w każdym działaniu jest obecny Bóg, to znaczy Ojciec, Syn i Duch Święty, więc to, co Jezus czyni, jak to mówimy, czyni w Duchu Świętym, w jedności z Ojcem. I jak nas naucza teologia chrześcijańska, właśnie Duch Święty jest duchem miłości, tą więzią Ojca i Syna, więc rzeczywiście, kiedy Pani podkreśla ten aspekt miłości, która jest miłością do nieprzyjaciół, miłością silniejszą niż nienawiść, to rzeczywiście Duch Święty jest tą mocą, która pozwala realizować taką miłość. Bo tak jak wcześniej gdzieś w jakimś komentarzu to podkreśliłem, mówiąc o tej takiej miłości naturalnej, gdzie czynię drugiemu to, co też dla mnie jest dobre, ale rzeczywiście miłość Boga ma taką naturę, że jest miłością, która która się nieustannie daje. Może takie wyrażenie, które często powtarzamy i może ucieka nam znaczenie tego właśnie, ale to znaczy, że w Bogu nie ma granicy, tak? Nie ma, że temu dam, temu nie dam, tego kocham mniej, tego bardziej, tylko właśnie to jest radykalna miłość Boga, że Bóg jest w stanie zawsze kochać. Kochać to znaczy dawać siebie, bo to znaczy miłość Boga, że Bóg daje siebie, zawsze daje siebie. Nie daje czegoś innego, jakiegoś zastępnika, tylko daje siebie. Natomiast w przypadku człowieka są granice naszej miłości. Nie zawsze chcemy dawać siebie. A natura Bożej miłości jest taka, że Bóg właśnie daje siebie całkowicie i Duch Święty właśnie jest tą miłością Boga, która jest nam dana. Dlatego święty Paweł jest ten fragment gdzieś w jednym z listów, teraz mi uciekło w którym, ale przywołuje te słowa zasłyszane od Pana Jezusa, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Jakby to takie słowo, które podsumowuje właśnie to, o czym teraz mówimy, tak? Że i życie Jezusa to pokazuje, dawanie, że to daje szczęście, ale właśnie no, to jest miłość Boga. Szczęście w dawaniu siebie.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon, Radio Maryja, halo.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Prosimy, Panie Adamie.
Witam ojca prowadzącego i księdza doktora. I tutaj mamy takie uwagę odnośnie chwały Bożej, bo w tym fragmencie jest bardzo dużo poruszony temat i właśnie mi się przypomniało. I dlatego dzwonię. Odnośnie aktu uwielbienia Boga, chwała Ojcu i Synowi. I teraz usłuchając różańców i innych, sporo osób mówi było. I teraz nie wiem, czy oni w ogóle nie wiedzą, co mówią, czy po prostu może warto byłoby wyjaśnić przed różańcem, czy to jest chwała Bogu, a nie było. Nie było chwały, tylko była chwała. Tak jest. Chwała Ojcu. I tutaj z taką prośbą. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo za tę prośbę. Czy ksiądz doktor, jakieś słowo też?
Tak, panie Adamie, no tak, słuszna uwaga z punktu widzenia gramatyki języka polskiego, tak, że chwała była, jak najbardziej. Mowa jest o tym, że ta chwała była, jest i będzie, prawda? Właśnie to jest takie wyrażenie, które wskazuje na wieczność. Była, jest i będzie, czyli no właśnie, czyli po prostu Bóg, który jest życiem, jest życiem, które jest i nie przemija. I tu rzeczywiście powinno być, jak Pan mówi, była.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maria.
Witam wszystkich, mam na imię Jan. I odnośnie słów Pana Jezusa, które zanotował Jan Ewangelista, mianowicie miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Chciałem powiedzieć, że no, miłość ma nie jedno ma imię. Wiemy, że Jan apostoł, Jan Ewangelista pisał w języku greckim. Jakiego konkretnie słowa użył Jan Ewangelista? A po drugie, do Pan Jezus w innym miejscu powiedział, że nie masz większej miłości na tym, kiedy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich. Czyli to jest rodzaj miłości najwyższej. Jak się okazuje, znając los Pana Jezusa, że do tej miłości jest zdolny jedyne dwa byty, Bóg i człowiek. Ponieważ w innym miejscu Pan Jezus mówi, miłuj mnie albo mnie nienawidź, będzie się wypluje. Bo są dwa uczucia, właśnie miłość, potężne uczucia, bardzo potężne uczucia, miłość i nienawiść, które właśnie są w stanie spowodować, że człowiek zignoruje swój własny strach przed własną śmiercią. Inaczej sumując, można powiedzieć, że nie ma letniego chrześcijaństwa. Albo kochasz, albo nienawidzisz. To są dwie takie skrajne postacie, ale które są, jak się w kontekście wiele dla Pana Jezusa do przyjęcia. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, ksiądz dr Michał Oleksowicz.
Szczęść Boże, panie Janie. Tak, w tym fragmencie Ewangelii świętego Jana, kiedy mowa jest o miłości, pada to greckie słowo agape, prawda? Czyli to wyrażenie greckie, które wskazuje na miłość ofiarną właśnie. Mówimy o tym wymiarze miłości, gdzie Jezus jest tym wzorcem, który pokazuje, że ta miłość ofiarna to jest miłość aż po krzyż, miłość, która nie ma miary, bo daje siebie całkowicie, do końca. Więc tu rzeczywiście jest ten biegun i przeciwny biegun, tak jak Pan mówił, no to właśnie doświadczenie zupełnie przeciwne, tak, tej rzeczywistości, miłości, która jest miłością bez miary, całkowitą. I też przypomina mi się, że właśnie ojcowie Kościoła, kiedy mówili o możemy powiedzieć takiej, no to jest szalona miłość, tak, ta miłość ofiarna, miłość do końca, właśnie mówili, że to jest szalona miłość Boga, manikos eros, że szaleństwo miłości, że to jest miłość, która właśnie przekracza nasze ludzkie pojmowanie, w sensie właśnie tej ofiarności, krzyża, tak.
Ksiądz dr Michał Oleksowicz, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, tam jest ksiądz doktor wykładowcą, jest też wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Dziś prowadzi nas po ścieżkach Słowa Bożego. Ostatni telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jerzy, południe Polski. Chciałbym tylko tak dowiedzieć się, ponieważ według mnie Paweł i Barnaba to nie jest to samo, ponieważ oni prawdopodobnie gdzieś pobili się pod koniec i Paweł poszedł w jednym kierunku, a Barnaba poszedł w drugim. Chciałbym zadać jeszcze drugie pytanie. Mianowicie chodzi mi o budowę tego miasta Nowego Jeruzalem. Ksiądz naświetlił go jako obraz zwycięstwa, radości, miłości. Natomiast to miasto jest oblegane przez ciemność. Przy 12 bramach tego miasta zwróconymi twarzami w tą ciemność są anioły. Przeważnie one są zaniepokojone, a to miasto jest tylko skromną iskierką w tym bezładzie tej całej ciemności.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Prosimy, ksiądz dr Michał Oleksowicz.
Panie Jerzy, tak, jak najbardziej. Paweł i Barnaba to nie jest to samo, to są dwie różne osoby i to jest, myślę, też taka realistyczna opowieść o początkach Kościoła, że właśnie pojawiają się różnice zdań między apostołami. Rzeczywiście potem przychodzi moment, że Paweł i Barnaba, ich drogi się rozchodzą, więc jest okres, kiedy oni idą ręka w rękę, ale też pojawia się taki moment, kiedy spierają się o udział jednego z uczniów w kolejnej ich misji, Jana, zwanego Markiem. Paweł prosił, żeby nie zabierać go, natomiast Barnaba zabrał Marka i tutaj ich drogi wtedy właśnie się rozeszły, więc to jest taki, jak powiedziałem, taki realistyczny obraz Kościoła, że właśnie ta jedność Kościoła no jest jednością w różnorodności, w różnicy zdań i też możemy powiedzieć sporów i tego, że Chrystus jednoczy tych, którzy naprawdę są różni i nie zawsze we wszystkim się zgadzają, a mimo to są razem, bo są uczniami Jezusa. A ten potem obraz, jeśli chodzi o Apokalipsę, o co Pan pyta, no to zakończenie, to prawda, że jest obraz światła i ciemności, to jest wiele takich właśnie kontrastów, które są w Apokalipsie i jeden z tych właśnie jest ten obraz światła i ciemności, ale zdecydowanie zakończenie Apokalipsy, ostatni rozdział, no to jest mowa o tym, że to jest odnowienie całego stworzenia, tak, nowe niebo, nowa ziemia, opis Jeruzalem czasów ostatecznych, kiedy właśnie to miasto zstępuje, mowa jest o wielkim murze, o bramach, jak Pan mówi, ale właśnie te bramy są na fundamencie, wypisane są imiona apostołów, to miasto jest ozdobione kamieniami, więc jest rzeczywiście obraz tego, że to jest no rzeczywistość, która zwycięża, która zwyciężyła, tak jak mówiłem, te wszystkie wcześniejsze obrazy negatywne, które są w Apokalipsie, tak? Bestie, antychrysta, fałszywych proroków, śmierć, otchłań, więc tu rzeczywiście jest no taki ostateczny finał i nie ma już tej polaryzacji, o której Pan mówi, tak? Bo Apokalipsa kończy się tym wezwaniem liturgicznym. Zaiste przyjdę niebawem, przyjdź Panie Jezu. Łaska Jezusa ze wszystkimi, więc Apokalipsa kończy się podkreśleniem tego, że jest zwycięstwo Boga.
Bardzo gorąco dziękujemy, ksiądz dr Michał Oleksowicz. Prosimy o słowa podsumowania, pozdrowień, wytycznych na tę najbliższą niedzielę dla nas.
Myślę, że już wiele słów padło. Bardzo dziękuję za aktywny udział naszym radiosłuchaczom, za komentarze, ale właśnie tak jak zauważyliśmy, rzeczywistość miłości i zwycięstwa gdzieś w tych naszych komentarzach, dyskusji, myślę, że to wybrzmiało bardzo mocno. Miłości i zwycięstwa, ale właśnie też ten obraz Bożej chwały, prawda? Że kiedy miłość zwycięża w naszym życiu, stajemy się chwałą samego Boga. To znaczy, że następuje przebóstwienie naszego życia, że to Boże życie w nas po prostu działa i myślę, że to jest taka bardzo dobra nowina na najbliższą niedzielę, kiedy będziemy słuchali tego słowa.
Jeszcze raz gorąco serdecznie dziękujemy. Ksiądz dr Michał Oleksowicz, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.